Gdyby...
No właśnie, proszę nas teraz do wojskowych, do mundurowych.
Gdyby katu obciął głowę mojemu ojcu, który przecież miał różne rzeczy tam za komuny, prawda, no to też ode mnie dostawałby emeryturę. Kobieta jest najlepszym przyjacielem człowieka. Unia Europejska się bardzo mało różni od III Rzeszy. Bardzo mało. Podobieństwo między Unią Europejską a III Rzeszą Hitlera jest niesamowite.
Dzień dobry, zapraszam do kolejnego odcinka Towarzyszki Panienki. No i wreszcie doczekaliśmy się. Gościem będzie, tak jak Państwo chcieliście, Janusz Korwin-Mikke. Zapraszam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że przyjął Pan zaproszenie. Wiem, że się Pan wahał nie z powodu osoby mojego ojca albo mojej osoby, tylko z powodu tego, że ten program nagrywany jest tutaj w tym domu.
No tak, ja jako obrońca własności pamiętam, że lat temu 20 tam nawet pisałem coś na ten temat i no, było mi trochę niewygodnie. Prawda?
Tak, ale również w Pana książce przeczytałam, że powiedział Pan, że no, generał był dosyć osobą ascetyczną i że przy tej władzy, którą miał, to gdyby chciał, no to naprawdę mógłby mieć...
Oczywiście, że to... Napisałem nawet parę dni temu, że ludzie czepiają Wilni Jarosława Kaczyńskiego przecież. Tej willi, czy tam czymś tam w Nałęczowie, także no, naprawdę ludzie się... Ale niestety, wie Pani, jest taki stary dowcip bardzo stary, z czasów Breżniewa, świętej pamięci, jak oprowadza matkę po swoim domu i pokazuje tutaj, prawda, dacza, tutaj tylko łazienka, prawda, luksusy, tutaj garaż, mam 3 samochody. No czemu płaczesz, mateńko? I tak sobie myślę, a co będzie, jak przyjdą komuniści? Otóż, ponieważ ja nie znoszę komunistów, to tam wzbudziło nawet dla mnie pewną sympatię dla Breżniewa. Komunistów nie lubię, zwłaszcza bolszewików. Także samo jest i tutaj. Akurat tutaj nie ma czego zabierać, prawda? Powiedziawszy, chodzi tylko o zwrot właścicielom.
I ja będę chciała o tym powiedzieć. Bardzo się cieszę, że rzeczywiście, bo nawet kiedy tutaj gościem naszym był pan Grzegorz Braun, to też poruszył ten temat i miałam wyjaśnić, ale no już nam zabrakło czasu, a dzisiaj się przygotowałam, także mam też wszystkie papiery, które panu mogę pokazać i dokumenty, które świadczą o tym, że rzeczywiście wszystko zgodnie z prawem i...
Tylko, żeby właśnie... nie, zgodnie z prawem, to ja...
No nie, ja właśnie, no nie wierzę, zgodnie.
Natomiast chodzi o sytuację u właścicieli, prawda?
Byłych, tak, to już też to...
Ich prawa, tak.
To już o tym powiem. Więc właścicielami, którzy odkupili ten dom od Spółdzielni Oficerów Lotników, którzy zaczęli tutaj budować na tej ulicy i na ulicy obok Dzikowskiego, stąd też te nazwy Dzikowskiego, czyli słynnego polskiego pilota i również nazwa Ikara, taka lotnicza.
Słynnego greckiego pilota. No.
I ulicy Ikara, co prawda, no Ikar jakoś, no jako pilot nie skończył bardzo szczęśliwie, prawda, za wysoko no, poleciał.
Znamy kilku polskich pilotów, którzy też skończyli nieszczęśliwie.
No tak. To chciałabym tutaj rzeczywiście, żebyśmy zaczęli od tego, że pokrótce jakoś, ponieważ chciałabym i tak w ogóle zrobić program o tym domu i już bardziej tak dokładnie, a dzisiaj to już nie będę Państwa zanudzać i przede wszystkim naszego szanownego gościa. Ten dom właśnie został w latach, na początku lat 30. budowany, tak jak wszystkie te domy na tej ulicy i na ulicy Idzikowskiego, na początku lat 30., jak powiedziałam, przez tę spółdzielnię oficerów lotników, którzy niestety w pewnym momencie zabrakło im pieniędzy, a wzięli duże kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego. I już została wszczęta egzekucja. W 1938 roku od spółdzielni odkupiła dług rodzina państwa Przedpełskich, głównie pani Przedpełska, Lidia Przedpełska, która ten dom kupiła razem z długiem.
Znaczy prawa odkupiła do domu.
Tak, prawa do domu odkupiła razem z długiem. I ten dług wynosił 50 440 zł.
To bardzo dużo.
To było bardzo dużo. I państwo Przedpełscy tutaj nie mieszkali, dlatego że już kupili, jak mówię, w sierpniu 1938 roku, w 1939 roku już wyjechali do Stanów.
Szczęśliwie im się udało.
Szczęśliwie im się udało, ponieważ jeszcze tym bardziej, że mieli dwóch dorastających synów. Ja może zacznę od tego, że przeczytam panu i państwu.
Trzeba streścić czasie, bo tak.
Nie, ja bym chciała, żeby dokładnie. No wykorzystam no to tym razem dokładnie.
Proszę. Śliweczkę
właśnie. Dziękuję. Jeszcze, nie, ponieważ...
Na się śliweczkę, dziękuję.
Nie, śliweczka. I teraz tak. Ma pan do wyboru filiżankę i ma pan do wyboru szklankę w takim tym koszyczku, którym tak. W szklance i pisze rosyjski...
I to jest rosyjski agent na pewno by wziął szklankę. Ja bym filiżankę.
Ale nie wiem, czy cukier się zmieści. Na tego szklankę. Szklanka, bo też tym bardziej, że to jest w tym pił generał, więc nie wiem, no, tak? Na pewno?
Może być tak.
Tak, generał co prawda mało słodził, ale za to też słodycze były jego wielką słabością. Cukru jest wystarczająco dużo. Tak?
Ja wiem. Państwo sami ocenią.
Ja nie wiedziałam, dlaczego, jak poprosiłam naszych widzów, żeby jakieś pytania pisali do pana, to prosili mnie, żebym przygotowała się na dużą ilość cukru. I ja nie wiedziałam, o co chodzi. Tylko 3?
I pół.
Znowu po rosyjsku, bo chcę lubić tak się 3 tak łyżeczki, jest. Tak jest. W każdym razie, powracając do domu, przeczytam, co na Twitterze w październiku pisał do mnie pan Ryszard Przedpełski, potomek tych właścicieli, którzy pierwsi zaciągnęli kredyt. I pisał do mnie tak. Nigdy nie kontaktowałem się z Moniką Jaruzelską, chociaż mnie do tego zapraszała przez redaktora jednej ze stacji telewizyjnych. Do dzisiaj dysponuję podanym mi numerem telefonu, ale jednak nie skorzystam. Zamiast poufnej rozmowy preferuję publicznie zadeklarować, że jeśli przyszła pani senator, bo było to przed wyborami, których startowałam, dzisiejsza radna miasta stołecznego Warszawy złoży odpowiedni wniosek i dokona wszelkich starań, aby przekonać mieszkańców przy ulicy Ikara do zmiany nazwy na ulicy Wiktora Przedpełskiego, to ja ze swojej strony uczynię wszystko w mojej mocy, żeby przekonać spadkobierców Lidii Przedpełskiej do publicznego potwierdzenia, że nieruchomość pod numerem numer 5 tej ulicy jest rodzinną posiadłością państwa Jaruzelskich. Wydaje mi się, że tego typu oświadczenie jeszcze niejednokrotnie pomoże pani Jaruzelskiej powstrzymać osoby trzecie przed publicznym oczernianiem jej dobrego imienia i obrażaniem godności tego miejsca. Myślę też, że znajdą się inni radni, którzy chętnie wesprą panią Jaruzelską w tych działaniach. Czyli tutaj ewidentnie przyznał się do tego, że no, jest to oczernianie.
To jest nonsens. To jest nonsens, bo zmiana nazwy ulicy nie zmienia sam stosunków prawnych.
Tak, ale jeżeli mówi, że oczernianie, no to też jest znaczące i właściwie nie wiem, czy to nie jest pewnego rodzaju delikatnie szantaż, czy też próba przekupstwa, ponieważ jestem radną.
Ale wróćmy, jeżeli
do tego.
Już tak wróćmy.
I teraz wracając do tego. Tutaj
oni wyjechali, rozumiem.
Oni wyjechali, tak, w 1939 roku już mieszkali w Stanach. Tutaj są wszelkie odpisy z ksiąg wieczystych z tamtych czasów, właśnie, że zostały wzięte 2 kredyty, jeden na 25 lat, drugi kredyt z kolei na 34 lata. I tutaj są również papiery z 1965 roku, jeszcze w stosunku do tej spółdzielni. Czyli jest to wezwanie komornicze. Tutaj też wszystkie te papiery mam. Państwo Przedpełscy wyjeżdżają, nie płacąc rat kredytu, które były co pół roku. Co następnie się zdarzyło? W latach 60., najpierw w 62 roku, potem w 65 roku, państwo Przedpełscy zgłosili się do amerykańskiej komisji odszkodowawczej, wymieniając różne swoje nieruchomości, które na terenie Polski pozostawili wyjeżdżając. I w tym również znalazła się ta willa na ulicy Ikara 5. I tutaj mam również papiery, które są papierami związanymi z odpowiedzią amerykańskiej komisji odszkodowawczej i również odpowiedź tejże komisji. Tutaj już to przeczytam w skrócie, a potem też, gdy pan był zainteresowany, czy też widzowie, to pokażemy dalej, jaka była odpowiedź. Ponieważ na inne odszkodowania inne nieruchomości. Pani Lidia Przedpełska została objęta tym amerykańskim układem i przyznano jej odszkodowanie za nieruchomości wymienione w załączonej decyzji. I teraz odczytuję. Jednak odnośnie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kara 5 wniosek Lidii Przedpełskiej został przez amerykańską komisję odszkodowawczą rozpatrzony negatywnie, gdyż obciążenia finansowe spoczywające na przedmiotowej nieruchomości były zbyt wysokie w stosunku do wartości, jaką ta przedstawiała. Ponadto komisja zauważyła, iż nieruchomość w trakcie postępowania zarządzania była przez krewną wnioskodawczyni, panią Irmę Koter, która zajmowała się zbieraniem czynszu od zamieszkujących w willi rodzin, a co za tym idzie, nieruchomość nie została przejęta na rzecz Skarbu Państwa, lecz pozostała w dyspozycji Lidii Przedpełskiej. I tutaj świadczy, no, tam, tak, tam oczywiście, tam są też amerykańskie oryginalne tam papiery. Było pobierane, były pobierany był czynsz i jednocześnie ten kredyt ciągle pozostawał w mocy i nie były płacone podatki. I w związku z tymi podatkami, ponieważ grunt przeszedł dekretem Bieruta na rzecz Skarbu Państwa, ale nie budynek, w związku z tym ten budynek należał jeszcze formalnie do państwa Przedpełskich, jednakże pod koniec lat 60. już z powodu tutaj niezapłaconych również podatków, zostało i również tej racy. I tu są tak, w umowach są identyczne postanowienie, które stwierdza, że niezapłacone w terminie choćby jednej półrocznej raty amortyzacji wraz z dodatkiem na koszty zarządu pociągnie za sobą utratę praw dłużnika, prawa spłacenia pożyczki ratami i jednorazowo bez wezwania płatności przed terminem całej nieumorzonej pożyczki wraz ze wszystkimi należnościami. Więc tu jest kolejny papier. I mogłabym tutaj jeszcze bardzo dużo pana zanudzać,
nie,
prawda?
Mówicie rzeczy proste. Rozumiem, że państwo Przedpełscy nie spłacili tego kredytu.
Państwo Przedpełscy, co więcej,
państwa,
tak.
Pani ojciec kupił to, znaczy państwo ojciec
tak,
kupili,
tutaj jest
to,
jeszcze bardzo ważny fragment.
Ustawą
jest jeszcze bardzo, jasne. Ponieważ pojawia się i w czasie kampanii wyborczej pan poseł PSL Piotr Zgorzelski w radiu u RMF u redaktora Mazurka powiedział, że właśnie ten dom został zabrany prawowitym właścicielom i powinnam ten dom oddać.
Po drugie, jeżeli pani Jaruzelska coś chce oddawać, to może najpierw niech odda willę, w której przez wiele lat mieszkał generał Jaruzelski, a należała do bardzo zacnej rodziny państwa Przedpełskich.
W związku z tym pozwałam pana Zgorzelskiego i tę sprawę wygrałam, gdyby nie to, że pan Zgorzelski udawał, że nie jest w stanie odebrać tego wyroku. Więc mogłabym również ten wyrok przeczytać. Także sprawa tutaj jest zupełnie czysta i może pan z zupełnym spokojem ducha siedzieć na tym krześle. Czy herbata smakuje?
Dziękuję.
Tak, to proszę jeszcze. Nie? Już śliwkę nie. Śliwkę nie.
Na razie jestem dosłodzony.
Wystarczająco. Czy ten cukier zawsze pan tak dużo słodził?
Zawsze. Dużo masła i dużo cukru. Podstawowa reguła.
Czyli cholesterolu, żeby było najlepszy jak najwięcej.
Trzeba się było odpornić. Jeżeli czytała, na pewno pani czytała prawda, Fabiego Monte Cristo, to
tak.
dziadek Walentyny uodparnił ją, dając jej dawki arszeniku, dzięki czemu się nie otruła. Więc ja byłem od dziecka odporniany na cukier, dzięki temu ta trucizna na mnie nie działa po prostu.
No tak, to też tak trochę jak pan tłumaczy antyszczepionkowców, to pan też podaje trochę podobny argument.
Oczywiście.
Tak. Sprawę Ikara załatwiliśmy w jakiś sposób, mam nadzieję. Jeszcze będę chciała kiedyś do tego z naszymi widzami wrócić. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, czytałam różne teksty w internecie i nie tylko, przeczytałam, że założył pan fundację indywidualnego kształcenia, która ma pomóc w edukacji osób niepełnosprawnych w 2007 roku.
Tak, to jest ciekawa sprawa. Ta fundacja miała za zadanie pomagać dzieciom, które są kalekami, ręka, noga, coś takiego, prawda? Natomiast są bardzo zdolne umysłowo i i no, mogąc zostać arcymistrzami szachów. Ja z pewnym zdumieniem zauważyłem, że wśród mistrzów i arcymistrzów w szachach, w brydżu, w go, tam, w warcabach i tak dalej, nie ma w ogóle inwalidów. Co jest dla mnie szokujące, bo na przykład ja, gdybym przecież dużo uprawiałem sportu, w szachy też grałem, w brydża też grałem w szkole, ale znacznie więcej biegałem na boisku. Gdybym brakowało nogi, bardzo wiele sportu uprawiałem, byłem w drugiej lidze koszykówki nawet grałem. I proszę panią, gdybym nie miał nogi, to oczywiście bym nie biegł po boisku, tym został arcymistrzem w szachach i w brydżu. Ona nie ma ich tam. I to było dla mnie pewien szok, że nie ma. Taką fundację założyłem i muszę powiedzieć, że ona nie odniosła żadnych sukcesów. No to wie pani dlaczego?
Nie.
Bo wszystkie dzieci zdolne, które są, prawda, inwalidami, one, im się to nie opłaca. One tyle mają zasiłków rozmaitych i tak dalej. Boją się, jakby stali się mistrzami, to by utracili jakieś prawo do zasiłku. Po prostu ich to nie interesuje. To jest szokujące zupełnie. Jak te zasiłki zabiły normalną chęć do zdobycia pieniędzy, prawda, normalną drogą. To jest niesłychanie szokująca sprawa.
Znaczy rodzice pewno to tutaj zadecydowali.
Rodzice, tak. Rodzice decydują. No, mam też taką panią u nas w partii, nie będę wymieniał oczywiście tam nazwiska, która też się panicznie boi, że tutaj w naszej partii coś tam dostanie, wtedy straci prawa do tego i tamtego. To jest sprawa jest ogólna, ona tyczy nie tylko inwalidów, ale tyczy wszystkich. Znam panią, która ma na przykład dwoje dzieci z drugim swoim partnerem, czy teraz modnie mówi, mama jedno, prawda? I on się chce ożenić, ale nie może, bo ona jako samotna matka dostaje tak. Dostaje pieniądze na samotną matkę, dostała mieszkanie dwupokojowe w Warszawie. Dzieci jako dzieci samotnej matki mają za darmo żłobki, przedszkola i tak dalej. Jeszcze jest jakieś zasiłki, ona ponieważ nie pracuje, dostaje jeszcze jakieś zasiłki, plus 500 i 1000, ona ma tylko 8 tysięcy miesięcznie. I jej się nie opłaca
wyjść. No chyba, że mąż byłby milionerem, no tak?
No tak, to nie. Wtedy. Te wszystkie zasiłki zabijają rodzinę. Pani Teczerowa zauważyła słusznie, że nie wolno dawać pieniędzy samotnym matkom, bo to jest zachęta dla kobiet, żeby stawały samotnymi matkami. Socjalizm trzeba zlikwidować całkowicie.
Ale wie pan co, pan powiedział, że dla pana było szokiem, że właśnie do tej fundacji właśnie tak no, nie garnęły się osoby poszkodowane przez LOK jakąś swoją kalectwem. I tyle razy, kiedy pan gdzieś występował w telewizji, panu tak szalenie zarzucano, że pan obraża osoby, które są niepełnosprawne.
Jezus,
i nie, ale nie, ja nie chcę tego, żebyśmy w to wchodzili, tylko mnie interesowało to, dlaczego pan, jako osoba wybitnie inteligentna, nie użył tego argumentu, że pan nie jest przeciwnikiem.
A co ja się będę tłumaczył, nie rozumiem.
A nie ma pan takiego czasami
tłumaczenie
poczucia?
Tłumaczenie się przed bandą chamów, ma pani wybaczę, nie będę się
ale
tłumaczył.
Wie pan co? Ja czasami mam wrażenie, oglądając te programy pana i wcześniej, teraz to tak w jakiejś dużej ilości, że ja widzę, że pan czasami jest jakiś sfrustrowany jednak w czasie tych programów, że pan nie jest rozumiany.
No, nie mogę być zrozumiany, ponieważ ludzi, którzy myślą, jest tam parę procent w społeczeństwie, każdym zresztą, nie tylko w polskim, i wszelkie mówienie rzeczy no, odrobinę trudniejszych niż elementarz, a i z tym są kłopoty. A już z tym są kłopoty, nie wiem, czy pani wie, że w tej chwili już demokracja doszła do tego, że wkroczyła również do arytmetyki. Także...
W jakim sensie? Nie wiem.
Nie wie pani?
Nie?
A kiedy pani obchodziła pierwszy rok nowego tysiąclecia?
No, w roku 2000.
1 stycznia, którego roku?
2000.
No oczywiście, a każdy tu umie liczyć na palcach wie, że mamy rok pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i nowe dziesiątki zaczyna się 1 stycznia 2001 roku.
Pierwszego
roku. Ale przez głosowanie uznano, że arytmetyka nie działa, tylko to jest banda nieuków rządzi tym światem, proszę pani.
No wie pan, nawet ja nie wiem, czy to jest kwestia może rzeczywiście nieuctwa, chociaż jak patrzy się na
demokracji.
Poprawność polityczną, to nawet podręczniki do psychiatrii są zmienione, żeby
tak, nie wolno używać słowa imbecyl, tak, oczywiście.
To się już w ogóle dawno zmieniło. To już,
a to się zmieniło? To się nie zmieniło, tylko po prostu...
Nazwy się zmieniły.
Zmieniły się nazwy. Mhm. Usunięto na przykład przez głosowanie, że homoseksualizm nie jest tam chorobą czy czymś takim, prawda? Mhm. Przed głosowaniem się takich spraw nie załatwi, przynajmniej do dawniej się nie załatwiało. Nie załatwiało, także... Również w każdym podręczniku psychologii, jakie chodziłem przecież na studia, chodziłem rok na psychologię.
Wiem, tak.
Przecież i w każdym podręczniku było, że średnia inteligencja kobiet jest niższa od średniej inteligencji mężczyzn, prawda? To jest podręcznikowa wiedza. Choć ci nie wolno o tym powiedzieć. Jak na przykład rektor Uniwersytetu Stanforda, zresztą dość słynny, nie wiem, nawet Nobla nie dostał z ekonomii, prawda? Powiedział, że kobiet jest mniej w nauce, bo się kobiety nie nadają do pracy naukowej, to musiał zrezygnować z funkcji rektora. Mm. Bo taki był hejt na niego, mówiąc po angielsku, że to jest prawdy nie można powiedzieć, bo decyduje półwięksość. Większość jest durniów jest więcej niż mądrych, w związku z czym jak jest półdemokracja, no to oczywiście musi rządzić głupota, nie może być inaczej.
Ma pan wrażenie, ja nie chcę wchodzić w tą inteligencję kobiet, bo nawet o to byłam przez naszych widzów proszona, żeby właśnie nie wchodzić w te tematy dalej. Nie, wie pan co, ale rzeczywiście pomijmy, może na koniec. Takie miałam przemyślenie, pan jest dosyć osobą za mało cukru jednak.
Jak?
Za mało cukru?
Nie, przecież troszkę zostało. Nie wymieszam.
Pan jest osobą dosyć staroświecką. Ja to rozumiem, bo w dużym stopniu też ja mam taką nostalgię za niektórymi wartościami, takie, które jeszcze były w moim dzieciństwie ważne, ale pan oczywiście do PRL-u ma stosunek negatywny z wielu względów i rozumiem to. Ale ja mam wrażenie, że w pewnym sensie wolność słowa w PRL-u była większa niż dzisiaj, bo wtedy właściwie cenzura polegała na tym, że nie można było władzy ludowej skrytykować i Związku Radzieckiego. Natomiast na wiele tematów obyczajowych nie były czymś takim, że nie można przekroczyć jakichś granic.
To znaczy nie, problem polegał w moim przypadku,
tak.
Bo ja pisałem nieraz 3 artykuły dziennie, a był rok, kiedy uprawiano mi 1 artykuł w roku. Mhm. Ja byłem bardzo płodnym publicystą, tak. Tylko do szuflady. I problem polegał nie tyle na cenzurze, ile na tym, że redakcje pism, bojąc się trochę cenzury, ale czuły, że pisze to człowiek nie naszym językiem. Aha. Tak samo teraz zresztą, ja mówię językiem, który jest politycznie niepoprawny. Mhm. Tak się to teraz nazywa, marksizm się nazywa polityczną poprawnością. I w związku z tym oni to na wszelkich parach nie drukowali. No dam pani przykład tekstu, który zaniosłem do pana Jerzego Urbana, w którym tłumaczyłem, że on wtedy był w polityce, prawda, w polityce, że...
A wtedy, kiedy był rzecznikiem rządu, tak?
Wcześniej.
W polityce, w sensie tygodniku polityka.
Tygodnika polityka. I napisałem, że przecież oczywiście, jeżeli zmniejszymy ilość dzieci, bo on mówi, że z uwagi na to, że jest bieda i tak dalej, trzeba zmniejszyć ilość dzieci, więc ja mówię, przed następnym pokoleniem ludzie będą mieli na karku więcej rodziców. Mm-hmm. To tym bardziej będą chcieli mieć jeszcze mniej dzieci. I to jest korkociąg śmierci. No, oczywiście tego artykułu nie opublikował. Mm-hmm. Bo on był właśnie zwolennikiem tego, że dzieci to koła ludzkości, trzeba dzieci tępić. Także on tego nie zrozumiał. Mm-hmm. Pan Jerzy Urban jest w ogóle człowiekiem, który jest bardzo inteligentny, ale on ma jakieś takie czerwone okulary, że tak powiem, które mu zaciemniają czasami część rzeczywistości. Na przykład tłumaczyłem mu, panie Jerzy, muszą być społeczeństwo zasady moralne, one są konieczne. Mhm. Bo społeczeństwo dzieli się na konformistów i nonkonformistów. Konformiści muszą mieć zasady, żeby mieć czego przestrzegać, a nonkonformiści muszą mieć zasady, żeby móc je łamać. Jak nie ma zasad, to jedni są nieszczęśliwi, drudzy są nieszczęśliwi. On tego nie rozumiał.
Nie rozumiał, ale zawsze się o panu sympatycznie wyraża i to zostawmy. W każdym razie pan był zawsze w jakiś sposób osobą ekscentryczną, prawda?
Świat składa się z ekscentryków.
Świat?
Świat składa się z ekscentryków.
A pan jest jedyny normalny.
Tak, kiedy uczą rzeczy, to jest takie dziwne. Będąca tutaj niedaleko moja córka na przykład, mhm. chodziła do szkoły takiej ekstraordynaryjnej właśnie. No i jak szła na otwarcie roku, to ona mówi, to jest taka szkoła, się muszę ubrać inaczej niż wszyscy. Inaczej niż wszyscy. To ja mówię, załóż białą bluzkę i na tą spódniczkę. Wyglądała, no tak, to ja nie mogłabym się odróżniać od innych. To jest taki właśnie egzemplarz. Wszyscy naokoło gadają bzdury, ale to są jednakowe bzdury. Prawda? A ja po prostu mówię rzeczy normalne, takie były i będą i są też.
No, czy pan rzeczywiście mówi rzeczy, które są... Nie, uderzają czasami właśnie tą swoją logicznością. Pan sam mówi też o sobie, że pan nie jest osobą empatyczną, tylko racjonalną.
Nie. O żadną empatię proszę mnie nie posądzać. Nie mam żadnej empatii, kieruję się zimną logiką, zimnym wyrachowaniem. Oczywiście za tym wszystkim kryją się jakieś przekonania i wartości, bo samej logiki nic nie wynika, to trzeba jakieś wartości przyłożyć, prawda? Jeżeli mamy następnie logiczne, po prawej stronie nie może być słowo powinien, jak nie ma go po lewej stronie, bo skąd by się wzięło. Więc oczywiście się kieruje wartościami, prawda? Natomiast nie kieruje się uczuciami. I dlatego na przykład ludzie mówią, że pan mnie nienawidzi Rosji tak jak trzeba, jak porządny Polak powinien być nienawidzi. Ja nienawidzę Rosji. Akurat prywatnie, czy ja Rosję nawet lubię. Jest akurat taki dowcip. Dowcip po tym, jak Stalin się przebrał za Haruna al-Raszyda, prawda, potem się powiedzieć, co oni ludzie o nim myślą, tak po ulicach chodził, znaczy takie stołówki robotniczej, usiadł koło robotnika, takiego, jak w dupę, no i teraz zagaduje o tym, a co wy towarzyszy myślicie o Stalinie? Wyszedł z nim na podwórko, zobaczył, że nikogo nie mówi. Wiecie, osobiście to ja Stalina nawet lubię. Otóż Rosję to ja osobiście nawet lubię, to nie ma najmniejszego znaczenia dla mojej polityki. Niemcy na przykład nie lubię, mimo że jestem pochodzenia niemieckiego, mimo że jestem z niemieckiego pochodzenia, ale gdyby było trzeba, to zawrze z Niemcami traktat taki, jaki trzeba,
bo jest to pragmatyczne.
Nie mogą moje uczucia decydować o interesie państwa, prawda? Jeżeli byłbym państwowym wikcie utrzymany za państwowe pieniądze, to bym dbał oczywiście o interes państwa i zawarł korzystny układ, niezależnie od tego, co ja bym lubił, czy bym nie lubił.
Ale wie pan, mówił pan o racjonalności i tutaj zgadzam się, że jak pan mówi, to najczęściej to jest racjonalne, zimnologiczne. Ale empatia polega również na tym, że ona nam pozwala rozpoznać intencje naszego rozmówcy, ponieważ uruchamiamy się w jakiś sposób.
Ja jestem pokerzystą i staram się, żeby moich intencji nie można było odgadnąć.
Dobrze, ale żeby pan mógł odgadnąć też swojego rozmówcy. I ja oglądając te pana wywiady zastanawiałam się, jeśli mogę użyć trochę, nie, mój ojciec nie przeklinał, ale sobie pozwolę, żeby powiedzieć, po cholerę pan chodzi tam do tych telewizji, do pewnych dziennikarek, gdzie pan chyba powinien wiedzieć, jak to się skończy, jakie są intencje, żeby właściwie pana w jakiś sposób ośmieszyć, a nie reprezentuje pan tylko siebie, ale w tej chwili już całą Konfederację.
No nie, reprezentuję tylko swoją partię, jestem tylko jednym z członów Konfederacji. Natomiast no, byłem takiej pani, która kiedyś robiła wrażenie normalnej, ale nawet była całkiem normalna, ale tam.
Pani Eliza Michalik, tak?
Tak, ale mąż ją rzucił i jej się to rzuciło najwyraźniej na umysł, poszła do pana Biedronia i zupełnie.
No to był dość kuriozalny, powiedziałabym, wywiad. Tak. Ale oglądalność
no tak,
była.
Tak, ale dobrze, oglądalność była taka, to było 2 miliony oglądalności, z czego 1 990 000 to hejtu na panią Michali, która rzeczywiście popisała się absolutnie.
No bo właściwie mówiła za pana w jakiś sposób i nie interpretowała pana słów, to przyznaję, ale rzeczywiście pan często szokuje. Czym się panu te Holenderki tak naraziły?
A to po prostu, to akurat mój błąd, bo powiedziałem dowcip, który jest popularny w Belgii. W Belgii, granicą z Holendrami, prawda?
Ale w Polsce też jest ten znany.
Nie, absolutnie. Trzeba było opowiedzieć go o Rosjankach i byłoby wszystko okej.
No to nie, to trzeba powtórzyć ten dowcip, żeby ci, którzy nie słyszą. No dobrze, to ja wobec tego powiem, że pan powiedział dowcip w studio Polsat News u redaktora Agnieszki Gozdyry. I powiedział, po czym poznaje się, że przekroczyliśmy granice Holandii, że krowy są ładniejsze od kobiet.
Bo krowy holenderskie są najpiękniejsze na świecie, o to
ale
się
nie
trzeba
wiem,
wiedzieć.
Czy pan pamięta, kiedy właściwie tych krów w Polsce było dużo, jak się jechało, to widać było bardzo dużo, prawda?
Tak.
I były krowy właśnie holenderskie i one były, te, które są polskie, to są te rude krowy, których właściwie w Polsce prawie nie ma.
Tak.
Więc...
To po prostu, on jest w Polsce niezrozumiały, nie należy opowiadać dowcipu, którego ludzie po prostu nie
A ja myślę, że tutaj też chodzi o tą poprawność polityczną, że...
Nie, no, a co to Holenderek nie wolno obrażać, a załóżmy Czeszki można?
Ja myślę, że gdyby pan powiedział o czeszkach, to by był ten sam efekt. Nie. Tylko co tam by było, że piwo jest smaczniejsze niż usta czeszki, nie wiem.
No na przykład, no to jest po prostu niezrozumiałe się. Nie należy taki do filmu wyglądać.
Tak, no w każdym razie wszyscy byli obrażeni, a ja się zastanawiałam.
No ale boskie, to wszyscy Polacy są holenderki, czy co? Bo nie wiem.
W każdym razie tam pamięta pan, w studiu byli bardzo obrażeni.
Ach, to zawodowe. To w studiu siedzieli ludzie, którzy tylko czekali na okazję, żeby się o coś obrazić. Także.
No ale dzisiaj jest w ogóle w ten sposób. Nie wiem, czy pan, mówił pan że, przed programem, że pan telewizji nie ogląda i mało rzeczy takich mainstreamowych, ale nie wiem, czy pan wie jakąś historię, która się nie tak dawno wydarzyła, że był zrobiony jakiś ranking najprzystojniejszych mężczyzn na świecie i w tym rankingu na pierwszym miejscu był chłopak grający w jakimś południowo-koreańskim boysbandzie. No, powiedziałabym, nie grzeszący specjalnie męską urodą, jeszcze z kolczykami. I w studiu TVN-u w porannym programie Dzień Dobry TVN dziennikarze skomentowali to, że myśleli, że to będzie Brad Pitt albo George Clooney, a tu się okazuje, że właśnie jakiś mało męski chłopak, właśnie Koreańczyk. I zrobiła się jakoś z tego potworna afera i ktoś tam nawet wyleciał z tego TVN-u, że jest to ksenofobia, homofobia, więc nie można już rzeczywiście nawet na temat urody podyskutować.
Żadna ksenofobia ani homofobia, natomiast sprawa jest poważna. No. Dlatego, bo dawniej kobiety chciały, żeby facet był męski, prawda, zdecydowany, stanowczy, silny, inteligentny. Dlaczego na przykład...
Pachniał tytoniem i końskim potem, takie
tak,
było.
Ale dlaczego na przykład w prawie każdym stadle, że tak powiem, mężczyzna jest silniejszy, wyższy i bardziej inteligentny od swojej partnerki? Dlatego, że każda kobieta chce, żeby jej facet był wyższy, silniejszy i bardziej inteligentny i szuka takiego. Mhm. Więc to kobiety takich chcą, prawda? I tyle dyskusji.
No, czasem są kobiety, które wolą mniej inteligentnych, żeby nad nimi dominować.
No tak, ale normalna kobieta chce. Jeżeli ja wynajmuję sobie kapitana statku, żeby mnie zawieźć, to chcę, żeby on się lepiej znał na żegludze niż ja, prawda? Byłbym idiotą, gdybym brał sobie kapitana po to, żeby nad nim dominować i mówić mu, jak on został statkiem. No i takie, są takie idiotki oczywiście, które chcą sobie dominować. Wróćmy do tematu. Dlaczego tak się dzieje? Bo dawniej kobieta, która by sobie wybrała takiego gugusia, to potem by biedem wszedł, prawda? Bo on by nic jej nie załatwił, zostawiłby ją pewną z dziećmi i tak dalej. A teraz kobiety uważają, że państwo im da pieniądze na dzieci, więc nie muszą mieć faceta, mogą sobie wziąć ładnego faceta, że to nie jest zaradny przymiar, to nie ma znaczenia.
No i pan, jeszcze jest taki tutaj jeszcze dodatkowy element, to jest taki, że pozwala się mężczyznom, żeby oni byli bardzo emocjonalni, żeby byli bardzo wrażliwi, żeby płakali. I w związku z tym to bardzo na przykład mężczyzn zwalnia od odpowiedzialności za na przykład w przypadku, kiedy jest w rodzinie, ma z kobietą dziecko niepełnosprawne i potem on odchodzi od tej kobiety, no i mówi się, że on nie uniósł tego emocjonalnie, a ta kobieta, jak ta siłaczka, musi to dźwigać, no,
tak,
musi to unieść.
Emocje to nie powinny działać. No. Oczywiście, że mężczyzna płacze, tylko też płacze, jeśli ma zapalenie spojówek, co mi się właśnie ostatnio zdarza.
Widzę, że troszkę zdarza. Tak. Ale, myślę, że to nie ze wzruszenia.
Nie z tego powodu. Także nie, bo wie pani, że my mężczyźni też mamy uczucia, na przykład czujemy głód czasami, prawda?
Zimno. Marzniemy.
Także to nie jest dobrze. Tak, że nie jesteśmy sentymentalni, jesteśmy. Natomiast powiadam jeszcze raz, kobiety cenią mężczyzn na to, czego nie mają i odwrotnie. I tragedią dla ludzkości jest na przykład tylko edukacja. Więc to jest tragedia z wielu względów. Poziom nauki spada przede wszystkim drastycznie. Nie wiem, czy pani wie, że ja zawsze mówiłem, że chodziłem do liceum męskiego.
Tak. Że
poziom liceów męskich jest znacznie wyższy niż edukacyjnych. Ale zobaczyłem badania, bo poziom szkół żeńskich zrobiłem taktownie na boku. Mhm. Poziom szkół żeńskich jest też wyższy niż edukacyjnych. Dlaczego dzisiejsi władcy Europy domagają się, żeby była nauka koedukacyjna? Bo wiedzą, że poziom jest niższy, tak samo wiedzą jak ja. I chcą, żeby był jak najniższy, żeby ich niewolnicy byli głupi. Jest to celowa, świadoma robota po to, żeby ludzie byli jak najgłupsi, bo Montessori by tego ustroju nie zniósł.
Czyli szkoła edukacyjna to jest taka szkoła integracyjna trochę, tak?
Tak, po to, żeby, no tak, jeżeli nie pomoże tylko edukacja, to się robi klasy integracyjne, wprowadza się do klasy jednego czy dwóch debili i wtedy już poziom klasy spada do najgłupszego poziomu. Ja sobie przypominam profesora Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, który jeszcze za komuny mówił, że musimy przyjąć 3 razy więcej studentów, nawet gdyby poziom studiów miał 2 razy spaść. I ten szlachetny program jest w tej chwili realizowany. Program świadomego ogłupienia społeczeństwa. Ci ludzie, którzy rządzą Europą, tego właśnie chcą.
No wie pan, uczelni teraz jest znacznie więcej niż było...
No ale poziom?
Poziom, tak. No, sama jestem wykładowcą. Nie mogę powiedzieć, mam jedną grupę fantastyczną. Ale tak... Wchodząc na pana Facebooka, zobaczyłam, że akurat przy zdjęciu pani Margaret Thatcher, którą pan ceni bardzo, mimo że jest kobietą.
Dlaczego mimo?
No, jest tą jedną kobietą, która w pana przypadku jest tym wyjątkiem, który potwierdza regułę, chociaż nie, bo pan mówi statystyka. Tak.
Jest również na 100 szachistów, jest też jedna kobieta się trafia. Też ją cenię tak samo wysoko, jak tego, tylko powiem sobie jasno. Jeżeli na przykład mamy maraton nowojorski i pierwsza kobieta tam przychodzi i ona zajmuje miejsce tam setne, powiedzmy sobie, w ogólnej klasyfikacji, ona się domaga takiej samej nagrody, jaką ma mężczyzna, który no, biega od niej znacznie szybciej, prawda? I ona dostaje ją. I ona ją dostaje. To jak się czuje ten facet, który był na miejscu 98 i był przed nią, a dostaje jakieś grosze w porównaniu z nią, prawda? To jest kompletna bezczelność. Tutaj domaga się takich nagród. Ale feministki to wywalczają. I to jest niesamowite, że ludzie kobietom ustępują. To jest niesamowite. Znaczy nie kobietom, tylko feministkom.
Ludzie kobietom
tak
ustępują.
No,
kobieta
jest najlepszym przyjacielem człowieka, to powiedzmy sobie jasno.
Pan lubi chyba, właśnie jak powiedziałam, przy tym zdjęciu, autora, którego ja też cenię, czyli pana Antoine de Rivarol, którego pan tutaj zacytował, czyli trochę to jest taka parafraza tego zdania, które on powiedział. Kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę.
No tak, jeżeli ja mówiłem, to pani Fotyga mnie, ona doniosła na mnie w 2014 roku, że ten Korwin-Mikke to mnie namawiał, ona była w 2006 roku ministerką spraw zagranicznych, Korwin-Mikke mnie namawiał, żeby pomagać Białorusi. I teraz już się pomaga Białorusi, ale ja byłem o te 13 lat wcześniej, prawda? I przez 13 lat uchodziłem za oszołoma, prawda?
Ale właśnie, ja się też tak zastanawiam, na ile to, co pan mówi, może być odbierane, że pan mówi tak jako epigon takich staroświeckich wartości, a na ile to jest właśnie jakiś sposób awangardowy.
Historia kołem się toczy.
To tak, to też. A my rzeczywiście jesteśmy teraz skażeni takim bardzo linearnym myśleniem o historii.
No kiedyś Grecy mówili tak. Najpierw jest najlepszy ustrój na świecie, czyli monarchia absolutna, prawda? To jest złoty wiek historii ludzkości, ale kiedyś król słabnie, potrzebuje pomocy, bierze pomoc tych najlepszych, Aristoi, prawda? Oni, to już jest srebrna epoka, oni chwycą władzę, to już nie oddadzą, prawda? No ale władza tej szlachty się kończy, oni się wyradzają, tak jak szlachta polska kiedyś walczyła, a potem zaczęła uciekać z pola bitwy. No i trzeba wynająć żołnierzy, prawda? Żeby, no już jest epoka brązowa, trzeba płacić tym burżujom, tym plutokratom. Plutokracja wtedy jest.
Tak.
No ale potem pieniądze też się kończą. No i trzeba prosić ludu, żeby walczył. Trzeba dać prawa ludowi. To jest spiżowa epoka. Lud ma władzę. Potem władza się rozszerza. Jak zauważył, w końcu wszyscy mają władzę, bo według Greków to wszyscy to było 10% ludzi. Teraz prawo głosu dostają wszyscy, prawda? Kobiety, wariaci. W domach wariatów są urny wyborcze. Więzienia są urny wyborcze. Czyli złodzieje głosują na ministra finansów, żeby to jasno powiedzieć. No. I jak już jest tak głupio, to się nazywa już nie demokracja, a ochlokracja, rządy motłochu, jak jest tak głupio, że nie można wytrzymać, to ktoś bierze to za pysk, wprowadza dyktaturę, jeżeli jest dobrym dyktatorem, nie każdy jest dobry, mianuje się w ogóle dosi królem i cykl zaczyna się od początku. Jesteśmy z całą pewnością w fazie ochlokracji. Wszyscy czekają, aż ktoś weźmie za pysk i pretensje, jakie mam do pani ojca, to, że wzorem generała Pinocheta nie wziął za pysk i nie wprowadził normalnego ustroju.
No właśnie. Miałam to potem, chciałam w późniejszych pytaniach, bo to się bardzo też często pojawiało, to pytanie wśród internautów, naszych widzów. Ja wiem, że z ojcem się znaliście.
Dostałem od niego nawet jakieś pamiątki, tak?
Tak.
Po linii wojskowej, tak.
Tak, wiem, że też pan był na... Ojciec wrócił, pamiętam, podpisywał jakąś gdzieś książkę i że no, pan
myśmy,
też przyszedł. No,
myśmy wysyłali do Ministerstwa Obrony Narodowej jako podziemne wydawnictwo. Mhm. Myśmy do MON-u wysyłali kopie, no nie wszystkich, ale większości naszych podziemnych wydawnictw. Uważaliśmy, że wojsko powinno wiedzieć, co się dzieje, i wojsko zachowało się bardzo racjonalnie w czasach tak zwanej komuny. To byli są dziwni ludzie, bo pani, problem z pani ojcem na przykład, prawda, mm-hmm. polega na tym, że był to człowiek, no, z punktu widzenia polityka czy ekonomisty, to dość proste, nie rozumiał tych spraw, kompletnie nie rozumiał. Mm-hmm. Natomiast on po prostu chciał, żeby był porządek, prawda, jakiś taki, zaprowadził porządek, na pewno się okazało, że siedzieć na bagnetach się nie da i trzeba coś zrobić, no i nie wiedział, co zrobić. Czyli ten stan wojenny został zmarnowany. Generał Pinochet nie zmarnował tego stanu wojennego. Ofiar było znacznie więcej, 1500 ofiar było, tutaj było tam, nie wiem, 6 ludzi przez pomyłkę zastrzelonych w Wujku. No. Ofiar było znacznie więcej.
9.
Ale za to Chile, które było w ruinie, w ciągu 2 lat stało się najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej, prawda? Także ta ofiara nie poszła na marne. No tutaj to właściwie no nic nie zostało zmienione. Dopiero no i tak na plus pani ojca jest to, że pozwolił na reformę Wilczka, prawda? Uwierzył świętej pamięci Mieczysławowi Rakowskiemu, prawda? No, także to jest na jego plus. Ale ja zawsze mówię ludziom, to nie do pani, ja wszędzie mówię, tak. Nawet na wiecach mówię, no, proszę zrozumieć człowieka, który tak. Chce coś zrobić, tak pytać tak, Solidarność chce socjalizmu, Kościół chce socjalizmu, Zachód chce socjalizmu, Związek Sowiecki chce socjalizmu, własna partia chce socjalizmu, wojsko chce socjalizmu, bo przywykło. No i miał się kierować poradami Kisielskiego, Krowina, Mikę, Michalkiewicza i kogoś tam jeszcze, prawda? No, to proszę zrozumieć, to trudno jest.
No trudno, ale też to panu się zarzuca, to jest też jakaś odwaga, bo w tej poprawności politycznej jest takiej, żeby jednak o generale Jaruzelskim mówić jak najgorzej.
No, tylko tak, jak najgorzej. Tak samo za sanacji mówiono jak najgorzej o poprzednika sanacji, tak samo za Hitlera się mówiło najgorzej za sanacji, potem się jak najgorzej mówiło za PRL-u o sanacji, prawda? No to jest...
Tak historię powiem, piszą zwycięzcy.
Piszą zwycięzcy i tytuł do władzy tych agentów generała Kiszczaka, którzy obecnie są u władzy, to jest agentura Kiszczaka, przecież to generał Kiszczak zapraszał Diwali do Krągłego Stołu, to byli praktycznie wszyscy jego agenci, to jest taka, że myśmy tutaj pokonali ten komunę, jak pokonali, dano im to na tacy, prawda? I to trzeba dobrze zrozumieć. Tak nawiasem mówiąc, tak patrzę na bieżącą politykę i widzę ze zdumieniem, że pan wielcegodny Włodzimierz Czarzasty zawarł tam sojusz jakiś tam z dziwną lewicą. Otóż jestem absolutnie przekonany, że 95% ludzi z SLD
Dawnego SLD,
zagłosuje prędzej na nas niż na pana Zandberga czy pana Biedronia, prawda? Bo nie ma lepszego konserwatysty niż rewolucjonista, który dorwie się do władzy i pieniędzy. A jeżeli jeszcze ma córkę na wydaniu, to już w ogóle. Otóż jestem przekonany, że po tej decyzji związania się tam z tą lewicą, to nam bardzo przyrośnie jako konfederacji.
Tak. I teraz w odcinku poprzednim był gościem Andrzej Rozenek, czyli właśnie poseł Nowej Leniwicy. Wychwalał tutaj oczywiście pana Roberta Biedronia. Ale przed wyjściem ja też go zahaczałam o tutaj kwestię tego mienia bezspadkowego, tej ustawy 447. No więc powiedział, że tutaj to, co robi Konfederacja, jest faszystowskie, to tak w pewnym uproszczeniu. Ale też rozmawialiśmy, to było, że to jest antysemityzm. Ja mówiłam też, że to jest jakby kwestia bardziej ekonomiczna chociażby. Ale chciałam o drugiej rzeczy powiedzieć, bo to też się bardzo często w pytaniach pojawia i komentarzach naszych widzów, którzy widzę, że coraz więcej mam widzów, którzy są widzami właśnie głosującymi na Konfederację. Myślę, że po spotkaniu z panem Grzegorzem Braunem.
Bo pani ma widzów myślących.
Dziękujemy. Dziękuję w twoim imieniu i w naszych widzów. Ale tam też powiedziałam o tej ustawie dezubikacyjnej, ale też ustawie degradacyjnej, która ma też i teraz dalsze, które są przygotowania w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość do obcinania też bardzo znaczący sposób wojskowym, którzy służyli w czasie PRL-u w wojsku. i że właśnie lewica tutaj o to walczy. Ja powiedziałam, że te ustawy dezubikacyjne i degradacyjne, one nie tylko mogą uderzyć w wojskowych, tych, którzy przed 89 rokiem służyli, ale że ona w ogóle jest no, bardzo dla wojskowych, czy dla ludzi, którzy właśnie no, są w policji, że jeżeli na przykład zmienią się rządy, to znowu się powie, że służyli, prawda, PiS-owi i też im trzeba, odbierzemy. No i właśnie i wtedy pan Rozenek powiedział, że właśnie uważajcie, przyjdzie Konfederacja, to wam odbierze. I na co powiedziałam, że bardzo dużo komentarzy dostałam, że właśnie wręcz przeciwnie. Ja nie wiem, czy akurat tutaj narodowcy są podobne, ale na pewno...
Ale tak się odpowiadałem, uważajcie, bo my wam nie odbierzemy. My wam nie odbierzemy, mimo to, że wam się należałoby odebrać, ale oczywiście nie odbierzemy, bo emerytura to jest prawo nabyte. No i państwo wyobraźcie sytuację taką. Mamy dwóch ludzi i powiedzmy, że nie wiem, jak było w PRL-u, że jeden zamiast liczyć na emeryturę, brał wyższą pensję, zrezygnował z emerytury. Mhm. I brał wyższą pensję. Tak. No i przez 20 lat żył sobie jak król, a ten drugi tam ściubolił. No i potem mija 20 lat, prawda, ten już ma ten, a ten nagle mu emerytury obcinają. Mhm. Czyli co, czyli on całe życie oszczędzał, teraz mu zabrali to, a tamten se hulał.
Tak.
Jest to głęboko niesprawiedliwe, ja mówię otwarcie. Gdyby...
No właśnie, proszę teraz do wojskowych, do mundurowych powiedzieć.
Gdyby kato obciął głowę mojemu ojcu, który przecież miał różne rzeczy tam za komuny, prawda, no to też ode mnie dostawałby emeryturę. Wykonywał swoją pracę. Trudno.
Czy ciągłość państwa poza tym, no to rzeczywiście bardzo demoralizuje, bo to znaczy...
Ciągłość to może nie być zerwana, ale myśmy przejęli. Trzecia RP przejęła bez wojny, bez bicia, przejęła całe mienie PRL-u, a więc przejęła również jej zobowiązania. I trzeba zobowiązań dotrzymywać.
To bardzo ważne, co pan mówi. Myślę, że również dla tych osób, które głosowały na mnie, kiedy startowałam z Polskiej Lewicy, ponieważ SLD mnie nie chciało na swoich listach.
Trzeba było nie startować z Polskiej Lewicy, tylko akurat od nas. Natomiast trzeba o tym pamiętać. Na przykład Polska, Druga Rzeczpospolita, honorowała zobowiązania państw zaborczych.
Oczywiście.
Jeżeli upadło im, trzy imperia upadły, tak, to tam jedna tam 20 czy jakaś tam z każdego długu przypadała na Polskę.
Tak. Tak. Mimo, że, a dzisiaj by to było traktowane, że to byli zdrajcy i że trzeba im wszystko odebrać.
Tak. Ktoś nowego, czytam na przykład wypowiedź, że ktoś, kto rządzi Polską, musi być czystej polskiej krwi. Otóż przypominam, że Stefan Batory nie był czystej polskiej krwi, Władysław Jagiełło nie był czystej polskiej krwi i w ogóle czystej polskiej krwi to był chyba Michał Korybut-Wisiewiecki, który był jednym z gorszych polskich królów.
No, a jedna z bardziej znaczących królowych, trucicielska, Bona.
Bona, tak. No. Także to nie ma nic do rzeczy. Na przykład zawsze się śmiałem, to były dyskusje na temat wyboru prezydenta chyba Szczecina. I ja mówię, czy tam Krakowa, prawda, wszystko jedno, nie ma żadnego znaczenia, czy powiedzmy z Warszawy, tak, to byłoby dobrze, gdyby prezydent Warszawy nie był ktoś z Warszawy. Dlatego, bo ktoś z Warszawy urodził się na, załóżmy, Kamionku, albo się urodził na Brudnie i ma sentyment do Brudna, będzie pieniądze dawał na Brudna. Jak ktoś jest poza Warszawy, to będzie neutralny w stosunku do wszystkich dzielnic Warszawy. Także lepiej jest dla Warszawy, gdyby prezydent nie był z Warszawy. Tylko ludzie się tego nie rozumieją. Dzisiaj człowiek chce, żeby ten, kto wybrał, był tak sam jak on.
Był swojak.
Z czego wychodzi, żeby był tak sam głupi jak on, prawda? I na tym polega całe nieszczęście.
No więc ponieważ pan powiedział, że nasi widzowie nie są głupi, w związku z tym przejdziemy do pytań, które do pana skierowali. Oczywiście
tak jest jedno pytanie, które do mnie skierowano od razu, bo mnie powiedziała dziennikarka,
tak,
która była przy śmierci pani ojca.
A no właśnie, bo to też jest pytanie przed
tym. I ona powiedziała, że on powiedział, że jego największym błędem życiowym było to, że właśnie nie posłuchał naszej rady. No.
Ale wie pan co, znaczy, nie wiem, jaka dziennikarka mogła być przy śmierci mojego ojca, ponieważ przy śmierci mojego ojca ja byłam, słyszałam ostatni oddech mojego ojca i on już przez dwa... Rozumiem, że to było wcześniej. Nie wiem, na pewno ojciec o panu się wypowiadał, że jest pan osobą wybitnie inteligentną, ale pamiętam, że którąś z pana książek miał, gdzie jest taka karykatura Don Quixota. To że to bardzo dobre skojarzenie, że pan w jakiś sposób walczy z wiatrakami. Chociaż w wielu względach się z panem na pewno nie zgadzał, ale szanował pana.
On był wychowany jako socjalista, no trudno.
Znaczy on był wychowany jako mały Endek, tak? Nosiłbym ten ONR-owski.
Tak, nie wiem, ale w wojsku przybył do tego, że ona się daje porówno wszystkim. No, wojsko jak wojsko. ideałem socjalizmu jest, socjalistów jest więzienie. Tam jest tak, wszystko dają po równo. Wszystko jest za darmo, jedzenie za darmo,
spacerniak za darmo,
kąpiel za darmo, ten stosunki partnerskie kwitną, generalnie rzecz biorąc, to jest, bezpiecznie jest, bezpiecznie, kamera w celi, prawda, bezpiecznie, no chyba się prawdopodobnie wyłączy, i to jest ideał socjalizmu, więzienia.
Pan bardzo często taki filozoficzny temat podnosi, który przez wielu socjologów, psychologów, filozofów, to jest taki versus bezpieczeństwo, a wolność. I pan zdecydowanie wolność.
Jak mówi Friedman, ci co mają do wyboru wolność i więzienie, wybierają więzienie. Wolność stracą, a bezpieczeństwa też nie będą mieli.
A, wie pan co,
jak kiedyś... Chciałem bezpieczeństwo, powiem więzienie.
Tak, zrozumiałam.
A bezpieczeństwo też nie będą mieli.
Wie pan co, kiedyś rozmawiałam z koleżanką, która również jak ja wzięła kredyt we franku w szwajcarskim i pomyślałyśmy, że lepiej by było pojechać, to było po historii z Breivikiem, że pojechać dobrze by było do Norwegii, popełnić jakieś przestępstwo i pójść do więzienia i mieć święty spokój, jeszcze w świetnych warunkach mieszkać. Więc to jest tutaj różnie, ale... Ponieważ mówiliśmy właśnie o tym francuskim pisarzu, myślicielu, który no, był krytykiem też francuskiej rewolucji. I on też powiedział właśnie wolność, a bezpieczeństwo. I on nazwał tak, doskonałe bezpieczeństwo i nietykalność własności oraz osoby, oto prawdziwa wolność społeczna. Czyli on stawiał tutaj równość, że musi być to bezpieczeństwo w jakiś sposób. No?
Znaczy pewność własności, tak, w tym sensie, tak.
Natomiast nietykalność.
Nie ma gwarancji, że jutro, prawda, jakaś dewaluacja nie spowoduje, że moje pieniądze stracą na wartości, prawda, do tego już przed tym rząd nie ten. Co najważniejsze jest bezpieczeństwo, to jest stabilność rządów. Mhm. Wie pani, dlaczego inwestycje amerykańskie kierują się raczej na Filipiny niż do Polski? Mhm. Dlaczego? Bo na Filipinach są wulkany. Wybuch wulkanu może zniszczyć fabrykę, ale przed wybuchem wulkanu ma się ubezpieczyć. Mhm. I wulkan można przewidzieć, a nie można przewidzieć wybuchu głupoty polskiego parlamentu, który z nienacka obłożył się podatkiem, to buduje ruinę tej firmy. Mhm. Więc bezpieczniej jest być pod zboczem wulkanu niż w Polsce. I taka jest prawda, bo najgorszą rzeczą, którą to jest rząd. Głównym wrogiem Polaków jest rząd polski, bo oczywiście rząd Korei Północnej jest oczywiście gorszy, ale pan Kim nie może nałożyć na mnie podatku, a pan Kaczyński może, prawda? W związku z tym dla mnie bardziej większym wrogiem jest obecne państwo polskie, bo nie, normalne państwo polskie nie lubiło czegoś takiego, prawda? Dzisiejsze państwo polskie zajmuje się rabowaniem własnych obywateli, ma gwarantowane bezpieczeństwo, bo właśnie na tym polega układ Kresinka. Mhm. Układ o niezmienianiu przemocą granic w Europie. Dawniej było tak, że jak król bezczelnie wyzyskiwał swoich poddanych, to inny król przychodził i ku radości poddanych ich wyzwalał od tego króla. Więc dzisiaj nie może, bo nie wolno zmieniać się granicy. I każdy może wyzyskiwać swoich poddanych jak chce. Po zawarciu tego układu podatki od razu wzrosły. Poszczególne elity rządzące państwami zaczęły łupić swoich poddanych z całym bezpieczeństwem, że nikt ich poddanych nie wyzwoli. To jest straszna rzecz, ten układ Kresinka.
Ale ja jeszcze wrócę do tego bezpieczeństwa i wolności. Pan jak studiował psychologię, to na pewno pan pamięta tą piramidę Maslowa.
Tak.
Tak, który jako baza to jednak jest to, żeby przetrwanie, jedzenie i tak dalej.
Więc inteligenckie tam.
Etap inteligencki. Jak nie mamy co jeść, jak nie mamy pieniędzy, jak marzniemy, to myślimy bardziej o tym, żeby jak bezpiecznie, żeby przetrwać. I chciałam powiedzieć, że pan z takiego punktu widzenia darwinowskiego, ewolucyjnego, to pan jest zwycięzcą, bo ma pan dużo dzieci, w związku z tym tak. Pana DNA jest przekazane.
I od razu muszę powiedzieć, że dlaczego demokracja jest najgłupszym ustrojem świata? Dlatego, bo najwięcej jest głupich, ludzi biednych jest dużo, ludzi zamożnych jest mniej. Otóż zamożni są ci, którzy wiedzą, jak się robi bogactwo. Oczywiście dzisiaj w Polsce są tacy, którzy robią na układ z rządem, ale ja mówię w normalnym kraju. Są ci, którzy mają zarobić pieniądze. A na dole są ludzie, którzy pieniędzy nie mają zarabiać. I cały człowiek, który nie umie swoich 100 złotych zainwestować, on decyduje w głosowaniu na ministra finansów, prawda, coś takiego. Oczywiście wybiera swojego chłopaka, który tam da mu pieniądze, rozrzuci pieniądze państwowe, prawda, i da mu 500+, albo 1000+. Wie pani, ja mówię jasno i otwarcie. Ci ludzie znieśli karę śmierci i słusznie. Bo gdyby nie była zniesiona kara śmierci, to ci ludzie postanowiliby przed sądem za demoralizację narodu polskiego. Ten, kto daje za darmo 500 zł, demoralizuje mój naród. Tym trzeba łapy poucinać co najmniej. Za ci ludzie, którzy płacili te 500 plus i inne zasiłki, to są demoralizatorzy. Nie wolno dawać im pieniędzy za darmo, bo to demoralizuje. Cały naród jest zdemoralizowany. Możemy gospodarkę polską postawić na nogi, to jest za 2 miesiące, to nie ma żadnego problemu. Natomiast konsekwencje tej demoralizacji to są 2 lata odrobienia, 2 lata życia w biedzie, 2 lata przekonywania ludzi, dwa pokolenia się pewnie, tak. 2 pokolenia życia i uczenia ludzi od nowa, co to jest dobro, co to jest zło, prawda, że nie wolno kraść. Takich elementarnych rzeczy.
Wyłudzać, tak.
Dzisiaj, przecież dzisiaj wszystko stoi na głowie. Wszystkie wartości unijne są dokładnie odwrotne od europejskich. W Europie na przykład uczono, że mężczyzna, który wziął coś za darmo, on był, nie był przyjmowany w towarzystwie. Mężczyźnie nie wolno było wziąć za darmo. Nic. Ludzie brali zasiłki socjalne, ale wtedy już nie byli w towarzystwie. Oni już byli wykluczeni z towarzystwa. Dzisiaj wzięcie darmochy z Unii Europejskiej to w ogóle zrobić człowieka szlachcica niemalże. Wszystko jest dokładnie odwrotnie niż było kiedyś. Agresja. Kiedyś mężczyzna musiał być agresywny. Kobiety zresztą do dzisiaj cenią mężczyzn agresywnych, prawda? Ale dzisiaj się ceni właśnie takiego jak ten Korańczyk, prawda? Jakieś takie ładne mydełko, nie?
No tak, pan jak ja chodziłam do szkoły, czyli tamte, dzisiaj mam 57 lat, więc to było dawno temu, ale pamiętam jak chodziłam do szkoły, to chłopcy sprawy między sobą załatwiali w sposób bardzo prosty. Albo się tam pokłócili, poszarpali, albo tak zwane solówki się umawiali i się bili, tak. I były wszystkie sprawy w jaki sposób załatwiane. Kiedy mój syn poszedł do szkoły, czyli 40 lat później, bo byłam starą matką, to...
Wkracza prokurator.
Słucham?
To wkracza prokurator.
To jest rzeczywiście, kiedy chłopcy się właśnie w jakiś sposób szarpią i tak dalej, to robi się z tego jakaś ogromna afera. Ale co to powie, wie pan, co to powoduje? To powoduje, że oni są jeszcze bardziej agresywni, tylko na przykład na Facebooku, tak. W taki sposób właśnie intrygancki. A to jest już... Wtedy, bo powiedzmy, jak się tutaj pobiją, można było po prostu ich rozdzielić i się uspokoić, a tutaj to w ogóle nie mamy nad tym kontroli, ja nad tym rodzajem tym, agresji.
Jestem zszokowany tym, co się dzieje w szkołach. No, absolutny brak zaufania, uczy się dzieci nieufności do obcych. Do tego stopnia, że jeżeli ja przyszedłem odebrać córkę i jej 2 koleżanki, które miały iść na prywatkę, to ciągle nie chciałem wydać tych córek, bo dzwonić do matek, prawda, czy może... Absolutny brak zaufania do człowieka.
Ale to właśnie dlatego, że mamy poczucia bezpieczeństwa teraz.
Tak, dziękuję, no właśnie mówię, ale się wolność traci. Dzieci są nauczone nieufności, to jest coś strasznego, dzieci są nieufne. Ale co więcej, ja pani powiem, w szkole są kradzieże nieustannie. Wszystkie szkoły, które znam, to są kradzieże. U mnie, ja chodziłem do tej szkoły w końcu tam 9 lat, ja chodziłem dopiero do 3 klasy, ja był 11 lat, chodziłem do szkoły 9 lat. Przez cały ten rok był jeden wypadek kradzieży. Jak był wypadek kradzieży, to oczywiście uczniowie w ciągu tam 2 godzin doszli kto, facet dostał kocówę i koniec. No, nie było prokuratora, nie było policji.
O właśnie, a jaki był Januszek w szkole?
Ja byłem raczej z tych dobrych uczniów. Znaczy skończyłem mając tam połowę piątej, połowę czwórek mniej więcej. I 1/3.
Ale co, ale pewno pan się, że tak powiem, nauczyciele nie mówili? Cicho, Janusz, przestań już się mądrzyć, nie?
Jak to Janusz? Do nas nauczyciele mówili per pan.
Tak, już od gimnazjum, prawda?
W liceum, tak. Nie było gimnazjum. W liceum mówiło się per pan, oczywiście, bo miałem 13 lat, ale do mnie mówiono per pan. W ogóle klasa by wstała i wyszła, gdyby mówiono per ty. Wy nieudacznicy, albo ludzie mieli godność, bo to była męska szkoła. Mhm. Godność.
A za ucho nie ciągnęli?
Co?
Za ucho nie ciągnęli?
Nikomu do głowy nie przyszło, ale w klasach męskich panuje dyscyplina. W klasach mieszanych chłopcy chcą się popisać, prawda? Więc to powoduje, to z drugiej strony nie można dziewczyny karać tak samo jak chłopców, więc wychodzi sytuacja nie, to jest jeden z powodów, dla których edukacja jest tragedią dla narodu. I w ogóle była zupełnie inna mentalność szkoła, prawda? To jeszcze ludzie pamiętali. Rodzice pamiętali czasy, kiedy za szkołę płaciło, czyli było normalnie. No i ludzie chcieli się czegoś nauczyć. Dzisiaj ludzie idą do szkoły by za darmo. A za darmo to wiadomo, że to jest tandeta. Darmowe mięso psi jedzą. Także co się daje za darmo, to się to deprecjonuje. Ludzie przestają cenić to, co jest dawane za darmo.
No ja też to widzę właśnie na studiach, kiedy mam studentów, którzy chodzą w takim trybie, że rodzice płacą im za studia. I tak, i tacy, którzy sami pracują i płacą za swoje studia, i ich determinacja na to, żeby zdobyć wiedzę, dobrą ocenę, czegoś się dowiedzieć, to jest dużo, dużo większa.
No i tak, no i tak właśnie powinno być. Natomiast problem polega na tym, że dzisiaj szkoły prywatne, wyższe uczelnie prywatne, mają niższy poziom niż państwowy. Wie pani dlaczego? Bo dzieci zdolne idą do szkoły państwowej za darmo, bo zdają egzaminy, prawda, i wygrywają egzaminy. W związku z czym, a najważniejsze w szkole jest poziom uczniów, a nie nauczycieli. Nauczyciele są ci sami w tych szkołach i w tych szkołach, ci sami nauczyciele uczą.
Na siłę nie wcisną.
Tylko, że koledzy, a z kim przestajesz, takim się stajesz. W związku z czym poziom szkół prywatnych jest niższy nie z powodu nauczania, tylko z powodu towarzystwa, w którym się uczniowie obracają. Gdyby była wolna konkurencja, czyli nie byłoby nieuczciwej. Ciekawe, dlaczego tyle się mówi nieuczciwej konkurencji, a nikt nie zauważa, że bezpłatna szkoła jest nieuczciwą konkurencją w stosunku do szkół prywatnych. Ale jak sobie wyobrazi, mamy, załóżmy drastyczny przykład, uczelnie, które uczą na lekarza i 90% studentów ostatnich lat, ostatniego roku, na pytanie, co robi, mówię, czekam, zrobię specjalizację i wyjeżdżam za granicę. Czyli my płacimy za te studia, nie płacą za te studia. Studenci by nie płacić za studia, wtedy by cenili tę naukę. A teraz ludzie idą na studia, no, dziewczyny po to, żeby męża znaleźć, prawda, i tak dalej, jakieś inne idą na... Czy państwo wyobrazić, że jakikolwiek rozsądny ojciec zapłaciłby za studia gender dla swojej córki? No nie. Ale się tym ojcu zabiera pod przymusem pieniądze i za jego pieniądze się funduje potem córce te studia gender, tak? Gdzie tam ją uczą na lesbijkę czy coś takiego, nie? To jest tragedia, że są bezpłatne studia, to jest tragedia, darmocha zabija. Socjalizm niszczy.
Ale powinny być stypendia dla zdolnych.
Ale to oczywiście, że prywatni ludzie wydają takie stypendia. Za komuny był taki rotmistrz rzeszotarski, który tam robił lewe interesy, dostarczając tam rządzącym komunistom, a to panienek, a to dolary im kupował na czarnym rynku. Prawda? I ten człowiek miał dużo pieniędzy i on fundował stypendia dla matematyków na przykład. I oczywiście miał... Pieniądze miały średnie, na siebie pieniądze, ale miliarderzy właśnie fundują takie stypendia. Co robią z tymi miliardami? Do nieba z nimi pójdą? No nie. No więc co z nimi zrobią, żeby mieć dobrą opinię u ludzi, żeby w własnych oczach dobrze wychodzić, prawda? I oni to robią. I dlatego musimy mieć miliarderów. Najważniejsze jest to, żeby było dużo miliarderów. Bo na przykład czekam wierszyk Ludwika Jerzego Kerna. Mógł być przed wojną wydany równie dobrze. On to dla 60. I wierszyk mówi mniej więcej, dużo ludzi ma w Polsce epokowe pomysły, dużo ludzi w Polsce, ja mam pomysł genialny, fantastyczny jak sądzę, a kochana ojczyzna niech daje no pieniądze. I oczywiście ojczyzna daje, i teraz się myli albo nie myli, natomiast w normalnym kraju ojczyzna nie ma pieniędzy. Gdzie ci ludzie mieli pójść po pieniądze, jak nie, bo państwo zdzierało z ludzi wszystkie pieniądze. Natomiast normalne państwo idą do miliardera, znajdują właściwego miliardera, on się nie da oszukać, może się da oszukać, ale znacznie mniej pewnie da się oszukać miliardem niż urzędnik państwowy, który zarabia tam parę złotych, nie wie co to jest milion. I teraz przychodzi ten urzędnik, zarabia 4000, przychodzi facet, który domaga się na eksperymenty tam 20 milionów. Prawda? I ten człowiek musi podjąć decyzję. Dla niego to są kosmiczne pieniądze. Albo też odwrotnie. No, a to nie moje pieniądze, to co tam, prawda? On nie wie, co to jest 100 milionów. On nie wie, a przecież ten miliarder wie, co to jest 100 milionów. Więc warto, bo on nie zapracował. I ci miliarderzy powinni finansować to wszystko.
Ale to pan w takim razie bardzo wierzy w człowieka, że taki ktoś miliarder będzie chciał dawać pieniądze.
A co będzie robił z tym pieniędzmi?
Ile można kupić jacht? Kolejne samochody.
No dobrze, ale ile można kupić samochodu za miliard?
No nie wiem, no czy tak są, będą...
Pięć?
Nie, wierzy pan jednak, wierzy pan w człowieka.
Można sobie kupić na 10, ale co zrobić z następnym? No niestety ci ludzie, przynajmniej część z tych ludzi chce, tutaj daje pieniądze na różne rzeczy. Jedni na to, drugi na to. Wtedy nie ma totalitaryzmu, tylko jest różnorodność. Bo to, co jest najważniejsze w społeczeństwie biurokratycznym, to jest to, że jest jednolitość, prawda? Jak już kiedyś w Parlamencie Europejskim powiedziałem Ein Reich, ein Volk, prawda? Ein, tak. Tam chodziło o to, żeby wyrównać tam ceny biletów na przykład.
Tak,
wszystko musi być jednakowe, bo urzędnik, żeby móc rządzić, musi być wszystko jednakowe. Gdyby szkoła była na przykład jedna dwuletnia, czy trzecia, to Ministerstwo Edukacji nie mogło wydać żadnego rozporządzenia, bo nie wiedziało, ile szkoły. A jak wszystkie szkoły mają równo, to można wydać zarządzenie na wszystkie szkoły, prawda? Więc biurokracja z natury rzeczy musi wszystko ujednolicić. Jest to wszystko jedno, czy jest to biurokracja hitlerowska, czy stalinowska, czy dzisiejsza. Przecież Unia Europejska się bardzo mało różni od III Rzeszy. Bardzo mało. podobieństwo między Unią Europejską a III Rzeszą Hitlera jest niesamowite i dlatego jest zakaz publikowania tekstów NSDAP i tak dalej, bo są tak podobne do tego, co się mówi dzisiaj w Unii Europejskiej. To jest po prostu szok, to jest faszyzm, dzisiaj rządzi w Europie. Normalnie, prawda? I wrzeszczą łapaj złodzieja, czyli nazywają faszystami akurat nas, kiedy to oni są faszystami, normalnie. Pod 90% postulatów Unii Europejskiej by się podpisał oczywiście Hitler czy Mussolini. Bez kłopotów, że państwo ma dawać stypendia, prawda? Państwo ma popierać, ma być bezpłatne studia, mają być emerytury, ma być bezpłatna nauka szkolna, prawda? Państwo ma wpływać na tę naukę szkolną. To wszystko są postulaty Adolfa Hitlera. Niech pani wie, że ustawa o przymusie nauki w szkołach, która obowiązuje dzisiaj, do dzisiaj w RFN-ie, to jest wydana w 1938 roku za Hitlera.
No właśnie, bo pan mówi, że pan nienawidzi Hitlera, ale właściwie nie za to, że był zbrodniarzem, tylko że był socjalistą.
Tak, oczywiście. Tak. Ja wszystkich socjalistów nienawidzę.
No, mojego ojca pan chyba trochę lubi.
Ale on nie jest socjalistą tak naprawdę, on był po prostu dobrym wojskowym. Natomiast on się w ogóle nie znał na polityce. Pan Jerzy Urban mi o nim opisał, omówił różne rzeczy. On się po prostu nie znał. Ja jestem przekonany, nie mam na to żadnych dowodów. Mm-hmm. A się przekonałem, że generał Kiszczak go nie wtajemniczył w detale operacji przekazania władzy opozycji. Po prostu mu nie powiedział. Po prostu uznał, że on nie musi wiedzieć, prawda? Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Także tak, jestem przekonany. To w końcu on miał agentów, a nie pani ojciec.
Nie mój ojciec, tak. I rzeczywiście żadnych, chociaż tutaj miałam 11 czy 12 godzin policja, która poszukiwała papierów po tym, kiedy pani Kiszczakowa dała te teczki do IPN-u, chciała sprzedać pana Wałęsy, no to tutaj przyszli i oczywiście niczego nie znaleźli. I ja byłam zupełnie spokojna, że nie znajdą.
No. Raczej nie, bo moim zdaniem tego dowódca ma różnych ludzi. To samo mnie ludzie zarzucają, że ja mówię, że w tym, że Adolf Hitler mógł nie wiedzieć o Holokauście. Mógł nie wiedzieć. To w końcu nie musiał być, to była absolutna tajemnica państwowa. Jak się nie dowiedział od Himmlera, to tylko miał się dowiedzieć. On nikogo w gazetach nie przeczytał. No, więc mógł nie wiedzieć. Ja czytałem taką książkę generała Andersa, Wojna sowiecko-hitlerowska.
Tak,
i tam jest ciekawa sprawa, na przykład na początku jest napisane, że Adolf Hitler, kiedy się poddawały, miliony ludzi poddawały się do niewoli, wydał polecenie, żeby nie budować żadnych armii, żadnych jednostek z tego. My sobie sami poradzimy z tymi bolszewikami. Honor Niemców wymaga, żebyśmy nie brali żadnej pomocy od nich. I w 1944 roku on, dowódca, dowiedział się, że ma ROA, dywizje ukraińskie, bataliony azerskie, nie wiedział o tym. Czyli jeżeli dowódca mógł nie wiedzieć, że ma całą armię pod sobą, nie. To oczywiście mógł nie wiedzieć o Holokauście. Dokładnie tak samo.
Przejdę do kilku pytań, które, bo sporo rzeczy o tym, o którym mówiliśmy, to właśnie one się też zawierały w pytaniach od naszych widzów. Również właśnie to, czy generał nałoży śmierci i powiedział, że szkoda, że nie posłuchał Janusza Korwin-Mikkego. Ale też takie pytanie, czy kiedyś zmienił pan o kimś albo o czymś zdaniem i przyznał się pan, że się pan pomylił albo że pan przeprosił?
Zdarza mi się oczywiście, rzadko mi się zdarza, raz na kilka lat i oczywiście do tego nie przyznam, bo polityk nigdy nie robi błędów, w związku z czym...
Tak, królowa angielska.
Tak, błędów, nie wiem, skąd ja? Ja bym zrobił błąd w życiu. No w życiu tak. Ludzie przestaliby mi wierzyć, gdyby przyszło mi do głowy, że ja mogę zrobić błąd.
Prawda? Czyli pan nie uznaje tego powiedzenia, że tylko krowa nie zmienia poglądów, holenderska
poglądy, szczególnie. Poglądy oczywiście trochę można zmienić, tylko
modyfikować.
Tylko wybitny demokrata i socjalista, czyli autorytet, czyli Adolf Hitler, powiedział, że jeżeli polityk zmieni poglądy, to musi się podać do dymisji, ponieważ ludzie mu już nigdy nie uwierzą.
No tak, czyli pan musi być konsekwentny wobec tego. Są takie też miłe pytania, na przykład, co pan lubi czytać, ulubione książki, filmy, muzyka? Przeczytam, że Seks Misję pan lubi, Szaman Polskiego.
Tak. To jest oczywiście, że lubię, bardzo, bardzo dużo filmów. No, przecież, że od razu sobie powiedzieć tak. Jak powiedział towarzysz Stalin, pisarze, reżyserowie, to są inżynierowie dusz ludzkich. Mm-hmm. Otóż ja nie życzę sobie, żeby jakiś inżynier majstrował przy mojej duszy. Mm-hmm. Z czym nie czytam beletrystyki. chyba że jestem zaangażowana jakaś, prawda, chcę wiedzieć, co ludzie czytają, tylko po to na przykład. Chcę wiedzieć, bo nie chcę, żeby ktoś, nie chodzę do filmu. I od razu chcę powiedzieć jasno, jeżeli ktoś obejrzał jakiś film, na przykład na temat katastrofy w Gibraltarze, to on już nie ma prawa się powiedzieć na temat katastrofy w Gibraltarze, bo on już nie mówi swoimi słowami. On mówi tym, co mu reżyser powiedział. Także absolutnie nie wolno oglądać telewizji i filmów. Tak samo, że w Ameryce była zasada, że jak się, dziś to jest nie do uniknięcia, że jeżeli człowiek przeczytał o procesie, to nie może być w jury w tym procesie. Prawda? Obejrzał w telewizji, to już nie może być jury w tym procesie, bo już ma wyrobione zdanie, nie swoje, tylko cudze. Także zdecydowanie z filmów lubię komedię, prawda? Z książek, ale są książki bardzo takie pod pozorem beletrystyki, przemycające prawdziwe treści. No powiedzmy sobie Marcin Eden, prawda, Londona. Myślę, że pani też się podoba, pańsko wiedzą, więc może to nie, to jest dla mężczyzny raczej książka, ale Marcin, czy powiedzmy sobie, najlepszą książką polityczną w Polsce jest, niech pani sobie wyobrazi, Bankructwo małego Jacka, czy Król Maciuś I, Janusza Korczaka. Prawda? Także to są bardzo nieliczne są sensowne książki polityczne w Polsce. No, dzieją głupoty w Polsce, powiedzmy. Ale to są książki wiekopomne. Dzieci trzeba uczyć tego króla Maciusia I, prawda? Jak ten Maciuś chciał dobrze, prawda? Jak to się kończy. Tak samo się kończy
rozdawanie. Już nie jest w lekturach teraz, niestety.
No, tak samo się kończy rozdawnictwo 500+, prawda? Dokładnie tak samo jak rządy króla Maciusia I. Dokładnie ta sama idea, prawda? Czy każdemu zrobić dobrze. Otóż niestety władca nie może każdemu robić dobrze. Władca musi być sprawiedliwy, czasami okrutny. Nie może być milusim dla wszystkich, prawda? I to jest coś, czego dzisiejsze społeczeństwo, które mówi o empatii, prawda, nie jest w stanie zrozumieć. Jak można nie być miłym?
No tak, współcześni stoicy, chociaż nie jest ich dużo, no mówią, że żyjemy w czasach emocjoholizmu, który no, zarządza naszym myśleniem i właściwie rządzący rządzą naszym kortyzolem, czyli hormonem stresu albo endorfinami, które dają, czyli właściwie...
To było zawsze tylko.
Ale nie było
mediów ludzie
takich.
Z arystokracji, ludzie, no królewi zwłaszcza, prawda, czy inni, oni byli uczeni, żeby nie podlegać emocjom. Byli uczeni, żeby analizować swoje uczucia, czy przypadkiem w ich decyzji nie wpływa ich emocja. Oni byli uczeni. Oczywiście czasami się zdarzało, że nie wytrzymali nerwowo, ale w zasadzie nie powinni się tymi uczuciami kierować. Bo każdy ma te uczucia. Tylko przeciętny człowiek nie jest w stanie ich opanować. I to jest wymaga pewnej tresury. Trzeba zrozumieć, dlaczego monarchia jest 10 powodów, dla których monarchia jest lepsza od wpływu demokracji, a nawet od republiki. Natomiast jednym z nich jest to, że ten przyszły król, on był dzieciństwo uczony na króla. Natomiast tutaj zostaje królem facet, który do 30 roku życia był tam księgowym czy tam czymś takim, prawda? I on nagle ma być prezydentem.
Poza tym nie boi się mądrzejszych od siebie, bo go na przykład, to właśnie tak. Prawda? Może mieć doradców.
A król się nie bał mądrzejszych od siebie, mógł ich brać do rady.
Tak, a ci go zaraz tutaj wygryzą.
A tu go zaraz wygryzą, prawda? To jest tak samo. Ale również Dlatego, że król miał interes, żeby swoje państwo przekazać synowi, wnukowi, możliwie kwitnący, żeby jakaś rewolucja go nie obaliła, a prezydent ma interes, żeby się tyle nakraść, żeby jego syn i wnuk, prawda, jeszcze mieli z tego żyć. Także to jest ta różnica, prawda? Król był właścicielem jako swojego państwa, nie ziemi w swoim państwie, ale swojej domeny królewskiej, prawda? I w jego interesie leży, żeby jego dzieci, dlatego jest bardzo ważne, żeby mieli dzieci. Żeby królowie mieli dzieci. Proszę pani zauważyła, że Amerykanie się skarżą tutaj, że jego ekscelencja Władimir Putin tutaj wpłynął na wybór jego ekscelencji Donalda Trumpa, prawda? I to wpływa na jego wybór. Ale przepraszam, Amerykanie się przyznali sami, że CBS się przyznało, że oni wpłynęli na wybory w 80 krajach świata. To co, im wolno, a Rosjanom nie wolno, niby dlaczego? Ale jest tylko jeden sposób, żeby obce mocarstwa nie wpływały na wybór przywódcy. Monarchia dziedziczna. Bo wtedy mają żadnego wpływu. Urodził się i koniec.
No, urodził się i koniec. Ale czy w tych czasach, kiedy pan mówi, że tak dużo jest, czy większość ludzi no, nie jest specjalnie mądre. No, powiedzmy, moglibyśmy no się teraz zdecydować na jakiegoś króla elekcyjnego, a potem jakby...
Nie, nie, żadnego elekcyjnego.
No, ale, no dobrze, ale to kto teraz mógłby być?
Król jest z Bożej łaski, proszę panią.
No dobrze, no to kto mógłby być w Polsce?
Polega to na tym, że przychodzi jakiś młody człowiek z gronem młodych przyjaciół, którzy w niego wierzą, ma te grono tam 1000 czy 2000, Garibaldi miał do 1000, mm-hmm. prawda, czerwonych koszul, w niego wierzą i przy bierności drugim, jak jest ta ochlokracja, to wszyscy marzą, żeby ktoś wziął to za pyski, zrobił porządek i on z tym 1000 swoich zwolenników robi porządek. No, to z góry nie możemy powiedzieć, kto to jest. To nie jest tak, że przyjedzie tam Habsburg na białym koniu.
No ale to z Konfederacji, to kto powinien być królem? Krzysztof Bosak czy Grzegorz Braun?
Ale nie mówimy tu w starym, ma być polityk, my jesteśmy już skażeni. No, tak. To jest Jarosław Kaczyński. Przecież gdyby miał dzieci oczywiście, byłby być może tym znakomitym królem, z genialnym taktykiem. Tylko on teraz całe swoje zdolności używa nie na to, jak tu tam Amerykanów, Francuzów i tak dalej, tylko używa na to, jak tu oszukać ludzi, żeby dali mu władzę jeszcze na 4 lata. Prawda? I robi to znakomicie. Natomiast jego król by nie musiał się zajmować tym, jak tu sobie swoją władzę utrwalić i mógłby zajmować się czymś dla Polski pożytecznym. Teraz nie może, bo już nie ma na to czasu. Także to jest właśnie tragedia dzisiejszych czasów. I w ogóle, wie pani, no, człowiek, który dochodzi się do władzy, pół demokracji, to jest po 7 miesiące z reguły, bo monarchia to jest ustrój ludzi młodych. Umiera król, na jego miejsce przychodzi jego następca tronu, jego przyjaciele, koledzy i tak dalej. No? Wąż zmienia skórę, rzuca swoją starą skórę. Natomiast dzisiaj, jak dojść do władzy, trzeba mieć 70 co najmniej. No, ja mam 77, ale przecież w Stanach Zjednoczonych zarówno Trump ma 70 parę, prawda? Bernie Sanders ma 70 parę, jego konkandydat ten no, też ma 79 lat. Prawda? To wszystko jest dzięki pół demokracji. Rządzą starcy w demokracji. Zanim się człowiek dochłapie. Monarchia to jest ustrój dla ludzi młodych. No to jest coś bardzo ważne, o czym też warto pamiętać.
Jedno z ostatnich pytań, też, które pojawia się wśród widzów, to jest, kogo pan bardziej ceni, czy Donalda Trumpa, czy prezydenta Putina?
Trudno mi powiedzieć, jakby sobie radził jego esencja Władimir Putin
w
warunkach tłu demokracji, prawda? Mm-hmm. Bo natomiast ja sobie nie cenię szczególnie pana, wolę oczywiście pana Trumpa od pani tam Hillary Clintonowej, czy tego czy ten Bernie Sanders, to jest normalna czy do komuna z Galicji, to jest klasyczny Leon Trocki, Lew Trocki, przepraszam, Lew Trocki, czyli Leiba Grosznek. Otóż z całą pewnością wolę Trumpa od tego. Tylko on jest ilustracją mojej starej tezy, którą głoszę od 40 lat, że znacznie lepiej jest, jak krajem rządzi socjalista, niż jak rządzi małpa, niż jak rządzi socjalista. Bo małpa, wiecie, głupie, raz w lewo, raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo, a socjalista zawsze w lewo, czyli źle. Więc dwa razy lepiej jest, jak rządzi socjalista. Trump jest żywą ilustracją tej tezy. Dwa razy bardziej wolę Trumpa od pani Clintonowej, ale co drugie poczynanie pana Trumpa to jest jakiś idiotyzm. Także...
Ale a co z Putinem?
Co?
A co z prezydentem
Putina? Wolę już prezydenta Putina z wojga złego. Gdybym miał wybrać kogoś, kto by rządził Polską, tylko nie wiem, ile by trzeba panu Putinowi zapłacić, żeby zechciał Polską.
Myślę, że nic. Już jest tak jednym z najbogatszych ludzi świata, więc...
A skąd pani to wie?
No właśnie, tylko ma pan rację.
Skąd pani to wie?
No ma pan rację. Nie jestem właśnie. Tego pewien.
Może tak jest, a może nie. Byli dyktatorzy, którzy odchodzili i mieli tam niemal miliardy, a byli tacy, którzy odchodzili i nie mieli nic. Tylko się mówiło, że mają miliardy. Także to na przykład Fidel Castro chyba nie miał żadnych miliardów wielkich.
Nie, wszystko było państwowe do większości, tak.
Także to bardzo, bardzo różnie.
Mój ojciec też tylko tego domku się zrobił.
To zresztą nie jest ta niewielka tam zasługa czy tego, bo są straszne, straszne pokusy, wie pani, żeby dorobić się majątku w bardzo prosty sposób. No, jeżeli ja jestem prezydentem i wiem, że będzie podjęta taka inwestycja, no to po prostu przez podstawione osoby wykupuję tereny koło tej inwestycji, prawda, i zarabiam 50%, coś takiego. Kilka takich operacji już, jak się bogaci. Także pani, to trudno nawet schwycić za rękę, trudno nawet powiedzieć, że to jakieś przestępstwo popełnił. Żadnego przestępstwa nie popełnił, to wykorzystał podskórną informację, prawda? Także, to dyskwalifikuje. W biznesie by go wyrzucili, ale w polityce nie. Także natomiast wie pani, no, pan Putin jest prezydentem Rosji i do tego trzeba uważać, bo jak zdolny człowiek jest naszego konkurenta, mimo wszystko Rosja jest naszym konkurentem, to jest zresztą ciekawe, bo kiedyś się mówiło, że Polska jest między Niemcami a Sowietami, a Rosją, prawda, tak. Między Rosją.
No
ale ja jak pamiętam, czytałem, zresztą wszyscy czytali, opozycja i reportaż PZPR-u, polską kulturę. Nie? To była teza, że najważniejsza dla niepodległości Polski jest niepodległość Ukrainy. Niepodległość Ukrainy zmieni całą geopolitykę. Zmieniła się geopolityka, powstała niepodległa Ukraina, a polscy politycy mówią tak, jakby Polska leżała nadal między Niemcami a Rosją. Leżała między Niemcami a Ukrainą. A Rosja jako nieprzyjaciel Ukrainy jest naszym sojusznikiem, bo wróg wroga jest... Teraz rzecz się zmienia, nawiasem mówiąc. Na Ukrainie jest nowy prezydent, który oby mu się udały te reformy. Oby mu się udały. Jak mu się nie udadzą, to będzie taki antysemityzm. Taki nacjonalizm na Ukrainie wybuchnie, że hej, bądź jak się zawiodą na człowieku, to są 70% głosów przecież. Mm-hmm. No? Obiecał libertariańską ogromną reformę i nic z tego na razie nie robi. Mm-hmm. Na razie jak próbował ziemię sprywatyzować, to już mu grożą nowym Majdanem. Także wie pani, ale teraz się trochę zmienia. Mm-hmm. Ale to jest bardzo ważne. Mamy między Rosją, mamy Polskę, Ukrainą, jest ten, prawda, Pazokie, czyli ten okręg królewiecki. Mm-hmm. Ale Rosja nie ma z nim styczności tak naprawdę wielkiej. No i trzeba pamiętać, że nasza geopolityka się zmieniła. I na przykład Białoruś jest mniej ważna od Ukrainy, może trochę.
No ale ja tłumaczę, teraz się zmienia trochę na
ale dobrze, ale widzi pani, teraz... no i pani Fatyga się przyznała. Mm-hmm. Że ja 14 lat temu właśnie domagałem się, żeby nie pozwolić, żeby Białoruś padła w ręce Federacji tak. Rosyjskiej. To jest bardzo ważne dla nas, byśmy mieli, bo w momencie, kiedy by Rosja zagarnęła Białoruś, stanie się naszym sąsiadem, czyli de facto potencjalnym wrogiem. Mm-hmm. I trzeba skończyć z przyjacielskim stosunkiem do Rosji i trzeba się nastawić na to, że mamy wroga. Znajdziemy się znów między Niemcami a Rosją. Dlatego ja przy całej sympatii dla Rosji chcę mieć między Polską a Rosją Białoruś, Ukrainę, Litwę, prawda, mm-hmm. i tak dalej, mm-hmm. żeby się oddzielić. I tego Polacy nie rozumieją, mówią, że nie wząb nie rozumieją, mówią, przecież Rosji trzeba nienawidzić. Mówią, nienawiść nie jest uczuciem politycznym, prawda? Miłość nie jest uczuciem politycznym, trzeba patrzeć na realny interes. Jeżeli Rosja połknie Białoruś, staje się automatycznie wrogiem Rosji, bo taka jest konieczność geopolityczna. Tego ludzie nie rozumieją, nie wząb. Mm-hmm. U nas polityk musi mieć uczucia, musi albo kochać Rosję, albo nienawidzić Rosji, prawda, tutaj, tak, ja nie mam żadnych uczuć.
Czyli pan po stoicku przeciwny emocjoholizmowi. Takie ostatnie pytanie, które już takie właściwie, co by pan chciał przekazać takim osobom, które się właśnie wahają, czy głosować na Konfederację, dlaczego pan Krzysztof Bosak jest lepszym kandydatem niż pan Andrzej Duda, czy pani Kidawa-Błońska, czy pan Biedroń, czy pan Hołownia?
Z całą pewnością pan Krzysztof Bosak jest lepszym kandydatem niż pan Andrzej Duda, czy pani Kidawa-Błońska, czy coś takiego. Natomiast no, u nas też uważam, że byli lepsi.
No tak, pan mówił, że chociaż Grzegorz Braun chociaż.
Tak. Braun, czy ja, czy, mhm. czy ten, czy Berkowicz. Dlaczego? Bo ja uważam, że kandydat na prezydenta powinien być bojowy, agresywny. Mhm. A tutaj postawiono na takich ludzi jak Dziambor, Bosak czy Wilk u nas, prawda, w partii, mhm. którzy są mili, sympatyczni, że dzięki temu są więcej głosów. Ja mówię, że też
ale
jest.
Wszyscy kandydaci w sumie tacy są, wszystkich innych partii.
A właśnie jeden
mógłby być rzeczywiście odróżniać.
Dzięki temu mamy szansę zebrania elektorat. No ten Bosak zanim mniej głosów. Ja nie mówię, żeby był gorszym prezydentem, ale co innego jest być dobrym prezydentem, a co innego być dobrym kandydatem.
Zrobić taką widoczną kampanię, tak.
Także to jest moim zdaniem, no ale i tak jest najlepszy ze wszystkich, więc miejmy nadzieję, że dostanie dobry wynik, mimo tej półdemokracji, która u nas panuje. Natomiast czarno widzę w ogóle przed Polską, bo sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej. Mhm. I to, co PiS zrobiło z sędziami, przede wszystkim podrywało zaufanie do sędziów. Po to, żeby wygrać wojnę z sędziami, zaczęto to mówić, sędziowie są złodziejami, prawda, tak. wyciągać takie przypadki. Poderwano wiarę w sprawiedliwość zupełnie. Wszyscy już mówią, że nie ma co patrzeć na sądy, sądy są nieuczciwi i tak dalej. Jak ludzie nie wierzą w sądy, już nie wierzą w nic. Mhm. Więc to jest największa, poza 500+, największy błąd, zbrodnia popełniona przez PiS. I widzi pani, jeżeli w tym momencie mamy, ja to mówiłem 2 lata temu, pisałem, że pękła coś i ta szpara będzie się poszerzała do momentu, aż to trzaśnie. 2 lata temu napisałem. I w tej chwili mamy już 2 porządki prawne I lada moment zajdzie sytuacja, w której w jednej sprawie zdarzą się dwa różne porządki, będą dwa różne wyroki. Mhm. Ludzie nie uznają wzajemnie swoich wyroków i to wszystko skończy się wojną domową. To może to już zaszło, może zajdzie za tydzień, może za pół roku.
Emocjonalną wojnę domową już mamy.
Kiedyś coś takiego musi nastąpić. I to jest niestety coś, co nas czeka. Bo ludzie sobie pisze powołuje na demokrację. No, rzeczywiście był Volksgerichte za Hitlera, czy prawo sędziego Lyncha w USA. Otóż sądy są po to, żeby nie było demokracji. Sądy są po to, żeby większość nie decydowała, tylko żeby decydowało prawo. Rządy prawa to jest nomokracja, a nie demokracja. No. Otóż jeżeli PiS mówi, że to lud ma tutaj decydować, jakie mają wyroki, to po co w ogóle sądy robimy głosowanie, prawda, sprawnie.
Komisarzy ludowych.
Tak. Także bo tylko niestety i prawo jest złe, i sędziowie są nie najlepsi. To jest inna para kloszy. Ja pani miałem, osobiście mam przykład. Na przykład, miałem sprawę przeciwko panu Jerzemu Urbanowi. Mm-hmm. To moim zdaniem absolutnie wygrane, ale w pierwszej stacji przegrałem. Odwołałem się, to było w stanie wojennym, w okresie wyborczym. Mm-hmm. Więc zgodnie z ustawą w ciągu 48 godzin musiało się odbyć rewizja wyroku, apelacja. I sędzia przetrzymał to przez tydzień, aż wrócił z urlopu właściwy sędzia i ten właściwy sędzia wydał wyrok dla mnie niekorzystny. Prawda? To jest typowy przykład, o którym mówi PiS, tego układu, prawda? Mm-hmm. Bo są. Tylko, proszę Panią, ta sprawa dowodzi również, że w tym układzie jest niewielu sędziów, bo gdyby ich było dużo, to by nie musiał czekać, aż przyjedzie ten jeden, prawda? Mm-hmm. Tylko by prezes sądu wybrał innego. Czyli sędziów jest niewielu jednak mimo wszystko w tym układzie. No, o tym trzeba pamiętać. A tutaj PiS chce wylać dziecko razem z kąpielą. I to jest bardzo niedobry obiór dla Polski.
Pan dużo żartuje, ale wszystko to, co Pan mówi tak naprawdę, to jest takie bardzo gorzkie.
Ja nie widzę powodu, żeby nie mówić tonem lekkim o sprawach bardzo poważnych. Mój mistrz Stefan Kisielewski to zawsze robił. No i dzięki temu nawet komuniści co drugi swoje jedzą przepuszczali. No ale sprawa jest naprawdę poważna. Naprawdę poważna, bo jeszcze mordować to pewno nikt nikogo nie będzie. Bo w Polsce jest tak, że jak na zachodzie rewolucja, to u nas tam powieszą sześciu ludzi, prawda, albo zginie sześć ofiar w stanie wojennym, prawda, gdzie 1500. U nas to z reguły mija dość łagodnie. Mamy temperamenty, mamy nie takie jak na zachodzie. Ale we Francji może dojść do żnięcia poważnego.
No już co się dzieje, że strażacy się biją z policją, to tak. To są, wiesz...
No to jest też początek czegoś takiego, no niestety. Tak. No, na szczęście dla obecnego układu jest tak, że ludzie są bogaci. Ludzie bogaci nie idą na barykady.
Mają coś do stracenia.
Więc dzięki temu, przecież mają w normalnym ustroju, gdyby ludzie gwieli, ten ustrój by nie utrzymał się dwóch tygodni. Przecież ludzie by go obalili, bo by z głodu zaczęli umierać. Ale ponieważ na szczęście, czy na nieszczęście, jest tyle bogactwa, że nie wiemy, co z nim zrobić. I żywności się wyrzuca, marnuje się co roku miliony ton żywności, prawda? Się marnują. Mamy nadmiar wszystkiego, no to dlatego ten potworny reżim, no to jest osobny temat, dlaczego jest potworny, prawda? Ale ten potworny reżim się utrzymuje w całej Europie. W Stanach Zjednoczonych również już dochodzi do was. Jest to ustrój niewolniczy. Ustrój, w którym się nie szanuje w ogóle człowieka. Nie szanuje się jego poglądów, nie szanuje się jego wolności. Zabrania mu się kupić lekarstwa, bo nie ma recepty, prawda? Zabrania mu się tysięcy rzeczy prowadzić.
A nawet pan pisał teraz na Facebooku, że tam właśnie ten pan jakiś inspektor od zdrowia, pan Pinkas, że papierosy będą teraz tak drogie, że nikogo nie będzie stać.
Oni, powtarzam, lepiej wiedzą ode mnie, co jest dla mnie zdrowe. Prawda? I to jest podstawowa. I na tym może skończymy, bo już widzę, że zmierzam do końcowi. Podstawowa różnica między prawicą a lewicą to jest taka, że prawica wyznaje zasadę, zasada Lukiana, podstawa prawa rzymskiego, podstawa wolności ludzkiej, brzmi: chcącemu nie dzieje się krzywda. Mm-hmm. Czyli jak sobie pościelę, tak się wyśpię. Czyli krótko mówiąc, jak chcesz się zaśpać na śmierć, to niech się zaśpa szczęście. No dobrze, chce sobie skoczyć ze skały, a niech sobie skacze, prawda? On się zabije. Także...
Poza tym może lepiej rzuć krótko, ale przyjemnie.
No właśnie, to jest jego sprawa. Chce palić papierosy i ten. No, to jest jego problem. Natomiast państwo tak jak niewolnika, no i chce, żeby tego niewolnika możliwie długo wykorzystywać. Emeryci do urn, no trudno.
No sobie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że udało się spotkać.
Bardzo mi było. Dziękuję państwu. Do widzenia.
Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i również dziękuję za pytania, które przysłaliście. Było ich ponad 300. Wybrałam takie, których było najwięcej. Wydaje mi się, że większość tematów udało się poruszyć. Ale może jeszcze kiedyś zaprosimy pana Janusza Korwin-Mikkego i zrobimy kolejny odcinek z kolejnymi pytaniami. Dziękuję bardzo.